Zastanawialiście się kiedyś nad tym, w jaki sposób można stworzyć współczesną mumię? Ja się nie zastanawiałem, ale uczynił to Günther von Hagens w latach 70. ubiegłego wieku. Efektem tego namysłu jest opatentowanie procesu zwanego plastynacją. Na pytania, czym jest plastynacja, jakie i dlaczego wzbudza kontrowersje, odpowiemy wspólnie z doktorem Tomaszem Turowskim, którego serdecznie witam.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
A was witam w pierwszym odcinku programu stanowiącego absolutne nowum na antenie Akademickiego Radia Indeks. Począwszy od dzisiejszej, zapraszam was w każdą środę po godzinie 16. Co tydzień będę rozmawiał z interesującymi osobami na równie zajmujące i nierzadko kontrowersyjne tematy związane z nauką zielonogórską i nauką jako taką. Już za moment plastynacja i towarzyszące jej kontrowersje są z wami.
Tomasz Turowski
i Mateusz Jankowski. Bądźcie z nami. Słuchacie Nowum na antenie Akademickiego Radia Indeks. Zanim wytłumaczymy sobie, czym jest plastynacja, może poznajmy się lepiej. Panie Tomaszu, dwa słowa o sobie.
Dwa słowa o mnie. Tomasz Turowski, filozof z Uniwersytetu Zielonogórskiego, zajmuje się w Instytucie Filozofii głównie etyką, ze szczególnym uwzględnieniem etyki stosowanej, filozofia moralności, współczesna, po prostu filozofia, tak to ujmuję. Nie lubię za bardzo tych sztywnych podziałów na różnego rodzaju subdyscypliny filozoficzne. Jestem przedstawicielem Zakładu Etyki i to jest takie główne moje zadanie w Instytucie Filozofii. Ja na co dzień jestem nauczycielem akademickim.
I Mateusz Jankowski. Ja akurat studiuję kulturoznawstwo na drugim roku. Jestem też przewodniczącym Kulturalnej Małpy, Koła Naukowego Kulturoznawstwa. Naukowo zajmuję się śmiercią, szczególnie jej miejscem w kulturze, a zwłaszcza w kulturze wirtualnej. I z tego zainteresowania bierze się m.in. moje zainteresowanie plastynacją. Czym jest plastynacja? Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że jest to proces, któremu poddawane są ciała po śmierci, głównie ludzkie. Proces ten składa się z 5 etapów. Po pierwsze, trzeba zahamować bakterie gnilne, które powodują rozkład ciała. Tworzy się, czy robi się to akurat z wykorzystaniem formaliny, którą wpuszcza się do tętnic. Drugim etapem jest odwodnienie ciała i odtłuszczenie, które to robi się poprzez kąpiel ciała w tak zwanym acetonie. Następnie aceton ten trzeba wypłukać w trzecim etapie i stworzyć tak zwaną impregnację próżniową. Następnie już, kiedy ciało mamy nasycone tworzywami sztucznymi, głównie żywicą i silikonem, takiemu ciału nadajemy kształt. No, a po nadaniu kształtu pozostaje już tylko utwardzenie. Z plastynacją wiąże się masa kontrowersji. Jej pionierem i człowiekiem, który opatentował ten proces, jest Günther von Hagens. On to chciał swego czasu stworzyć plastynarium w Sieniawie Żarskiej w województwie lubuskim. Także zanim powstało plastynarium po niemieckiej stronie Gubina, głośno właśnie było o planach realizacji tego przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego. Plany oczywiście nie wypaliły. Panie Tomaszu, czy słusznie?
Czy słusznie? No, to zależy o co pan pyta, zadając mi pytanie, czy słusznie, tak? Jeżeli to pytanie będzie pytaniem, które jest wyrwane z kontekstu, wówczas trudno na nie odpowiedzieć, ale domyślam się, czy nie wprost pan mówi o tym, czy słusznie, mając na myśli albo warunki ekonomiczne, albo warunki natury moralnej, tak, czy po prostu etycznej. Musimy pamiętać, że to, co miało miejsce w Sieniawie Żarskiej, z punktu widzenia ekonomii tego regionu, było opłacane dla tych ludzi. Tak? Von Hagens obiecywał zatrudnienie, obiecywał pracę po prostu dla ludzi przy jakimś tam wskaźniku bezrobocia. Akcja miała miejsce bodajże 10 lat temu, z tego co dobrze pamiętam. Ale kontrowersje dotyczyły już nie sfery ekonomicznej, bo okazała się ona mniej ważna, ale sfery moralnej. Tak? Jesteśmy kulturowo, religijnie również u nas w kraju, nastawieni do tego, aby szczególną estymą otaczać zwłoki. Tak? Warto zwrócić uwagę na to, co pan powiedział przed chwilą, mówiąc o plastynacji jako o ciałach ludzkich. Kiedy pan mówi ludzkie ciała, to warstwa semantyczna wskazuje już na coś, co jest blisko związane z człowiekiem, tak, z naszą cielesnością. Natomiast jeżeli bym powiedział tak jak to, co ja przed chwilą powiedziałem, że chodzi o zwłoki, to wtedy już tak na dobrą sprawę mamy na myśli coś, co jest technicznie, tak, rozumiane i w warstwie semantycznej, znaczeniowej nie będzie budziło aż takich kontrowersji. Natomiast oczywiście to, co miało miejsce w Sieniawie Żarskiej już parę lat temu, związane było przede wszystkim z takim oporem związanym ze zwłokami i z tym, co nazywano profanacją zwłok, tak? Bo plastynacja była przedstawiana u nas w kraju jako próba zamachu na świętość. Ciało jest traktowane u nas w sposób niekiedy bardzo sakralny, tak? Ono jest jakąś tam świątynią ducha, czy jak to mówił Platon, więzieniem duszy i tym podobne rzeczy. Jest pewnym nośnikiem do czegoś więcej. I ten nośnik jest czymś, o co należy zadbać, co należy szczególnie hołubić. Natomiast w momencie, kiedy pokazujemy ten nośnik jako odarty ze skóry, jako zbitkę mięśni, czym de facto jest, tak? No to wówczas w warstwie naocznej, wizualnej widzimy coś zupełnie innego, tak? Zaczynamy dostrzegać odarcie tej sfery takiej sakralnej, przejście na profanum, z czym się ludzie nie zgadzają po prostu, tak? Mówię, że to jest bardzo bliski ten opór w Sieniawie Żarskiej, jest takim bardzo bliskim oporem całej naszej kultury, w której funkcjonujemy, w której się po prostu zwłoki chowa po śmierci, ewentualnie poddaje się kremacji, natomiast nie pokazuje się ich w ten sposób, tak? Że z jednej strony mamy do czynienia w przypadku plastynacji z odejściem od jakiegoś tabu, czy ukazaniem tego tabu w bardzo prostej warstwie estetycznej, tak? A z drugiej strony mamy do czynienia z problemem właśnie takim, że wszyscy wiemy, jak te zwłoki wyglądają i wszyscy domyślamy się, co z tymi zwłokami robi się po śmierci, nawet przy takim tradycyjnym pochówku, bo po kilku latach trumna przegniwa, zwłoki gniją i z tego tak na dobrą sprawę niewiele zostaje, a po kilkudziesięciu latach zostają tylko kości. Natomiast tutaj oczywiście zostały te zwłoki pokazane w takiej pełnej krasie. Tak? I to było to, co się ludziom nie podobało.
Na pewno przełamywanie tabu związanego ze śmiercią, z ciałem ludzkim i ze zwłokami będziemy mogli w ogóle rozważać na wielu kontekstach. Także myślę, że już za chwilkę będziemy mogli spróbować rozważyć to na płaszczyźnie co najmniej fizycznej, ale no przede wszystkim właśnie etycznej, religijnej i kulturowej. Już za chwilkę będziemy to rozważać. Słuchacie Akademickiego Radia Indeks. Jest ze mną dr Tomasz Turowski i wspólnie spróbujemy rozbić tabu śmierci na kilka czynników. Po pierwsze, śmierć jako taka jest z reguły obrzydliwa dla człowieka. Jest zjawiskiem wizualnie nieprzyjemnym, zatem mamy tabu estetyczne. Z drugiej strony mamy też tabu związane z wymiarem metafizycznym śmierci. I wszelkie akurat rozbicia tabu śmierci prowadzą do zarzutów wobec plastynacji w postaci tytułu, który swego czasu w gazecie, znaczy pojawił się w gazecie The Guardian, czyli recykling ludzkich ciał. Günther von Hagens przed takimi zarzutami broni się bardzo prosto. Wymiar plastynacji ma przede wszystkim cel edukacyjny. Czy wartość edukacyjna i umożliwienie obcowania z ciałem jako takim nie tylko anatomom, nie tylko studentom medycyny, ale też takiemu zwykłemu, szaremu człowiekowi jest zamierzeniem słusznym. Panie Tomaszu?
Pan powiedział coś, co mi się, z czym się nie mogę zgodzić, bo pan powiedział coś takiego, że teraz na początku, że śmierć jest czymś dla nas obrzydliwym. Obrzydliwe dla nas może być to, co z nas zostaje po śmierci, natomiast ja nie wiem, jaka jest śmierć, nawet nie wiem, czym ona jest, tak? No, to jest tak jak ze starym powiedzeniem Epikura, że nie należy jej się bać, bo jeżeli dopóki żyjemy, to jej nie ma, a kiedy ona nadejdzie, to nas nie będzie, więc nie ma żadnego problemu. Rzeczywiście tak jest, ja nie wiem, czym jest śmierć, to jest pierwsza rzecz. Wszystkie próby, zwłaszcza te próby związane z metafizyką śmierci, tak, czyli jak sama nazwa wskazuje, z tym, co jest po tym, co fizyczne, czyli po naszej cielesności, są tak na dobrą sprawę próbą jej oswojenia, tak? Jeżeli nie wiem, czym ona jest, no to mogę się jej lękać, prawda? Lękam się zawsze tego, co jest nieznane. Nie mogę bać się czegoś, co jest w pewien sposób obok mnie, bo wtedy zagrożenie jest albo przeczuwalne i wyjaśnialne, albo potrafię sobie po prostu z nim poradzić. I tak jak ja rozumiem tą plastynację, czy kontrowersje związane, moralne kontrowersje, powiedzmy, związane z plastynacją, są związane z tym, że oto ktoś pokazuje, że jesteśmy tylko i wyłącznie kupą mięcha. No i to jest takie podstawowe przekonanie, że tak na dobrą sprawę nie ma nic albo niewiele, tak? Nie widzimy w postaci plastynowanych zwłok jakichkolwiek elementów duchowych, raczej widzimy elementy tylko i wyłącznie ścięgien, mięśni, ewentualnie skóry, kości, oczodołów, oczu i całej materii. I ja tak naprawdę nie widzę wielkich kontrowersji natury moralnej czy natury etycznej. Widzę kontrowersje związane z naocznością tego, czy z estetyzacją. No, może się to wydawać po prostu komuś obrzydliwe, a jeżeli się komuś wydaje obrzydliwe, to nie tego nie ogląda. No, to jest takie najprostsze u nas w kraju przekonanie, że jeżeli nie odpowiada mi jakaś stacja telewizyjna czy jakiś program, no to będę go oglądał i słuchał i tym podobne rzeczy. Natomiast to, o czym pan wspominał, to co może być kontrowersyjnego dla mnie najbardziej, to pochodzenie zwłok, tak? Czy pochodzenie tego ludzkiego ciała. W tym bym upatrywał podstawowych kontrowersji, natomiast nie w warstwie estetycznej. Nie możemy od warstwy estetycznej przechodzić na warstwę moralną, no wtedy popełniamy jakiś taki błąd, który bym nawet nazwał błędem naturalistycznym. Po co, no, rozpamiętywać takie rzeczy?
Spotkałem się z wypowiedzią o tym, że liczby, jakie towarzyszą procesowi plastynacji i wystawom zwłok Körperwelten, realizowanym przez Günthera von Hagensa, prowadzą czy świadczą o w ogóle jak najgorzej o naszej cywilizacji. Zwróćmy uwagę na te liczby. Do 2011 roku na całym świecie wystawę obejrzało 30 milionów ludzi. W 1995 roku, kiedy von Hagens debiutował z wystawami w Japonii, obejrzało ją 3 miliony ludzi. Także mamy od 1995 do 2011 dziesięciokrotny wzrost liczby ludzi na świecie, która z tą wystawą miała styczność. W 2002 roku von Hagens przeprowadził pierwszą od 170 lat publiczną sekcję zwłok w Teatrze Londyńskim. Mimo to oglądało ją na żywo 500 osób. O tym, ile osób oglądało ją na Channel 4, nie wspominam. I 3 lata później akurat ten sam kanał, Channel 4, wyemitował 4-odcinkowy dokument zatytułowany Anatomy for Beginners, anatomia dla początkujących, gdzie publika była po prostu wielomilionowa. I pytanie powstaje następujące, czy te liczby i tak ogromne zainteresowanie wystawami prezentowanymi przez von Hagensa i jego kolejnych następcą, czy to faktycznie świadczy o tym, że nasza cywilizacja powinna być oceniana jak najgorzej?
Nie, te liczby nie mówią o niczym więcej, jak tylko o różnych liczbowo podawanych ośrodkach zainteresowań, tak? Podał pan tutaj sytuację japońską. Sytuacja Japończyków jest zupełnie inna. Raz, że to nie jest nasz krąg kulturowy. Druga sprawa, Japończycy mają, a co za tym idzie oczywiście, Japończycy mają zupełnie inne podejście do problemu śmierci. Dla nich śmierć nie jest tabu. Dla nich śmierć jest po prostu czymś, co jest, no właśnie, wpisane w kulturę, tak? I chociaż w naszą kulturę oczywiście też jest wpisana śmierć, ale w naszej kulturze śmierć jest spychana gdzieś na margines. Japończycy są ze śmiercią bardziej oswojeni, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. A żeby udowodnić to, co mówię, no to warto przytoczyć taki prosty fakt, że Japonia najdłużej opierała się przeciwko zdefiniowaniu śmierci na poziomie śmierci mózgowej, prawda? Kiedy już kraje Zachodu, Stany Zjednoczone, nawet Polska przepchnęły tą definicję śmierci lekarskiej, śmierci mózgowej. Japończycy tego nie zrobili. Także u nich to jest zupełnie coś innego. Natomiast czy to ma świadczyć jak najgorzej o nas? No nie sądzę. No, tak naprawdę zawsze nas interesowało to, czym jest śmierć, czym jest nasze ciało. Od początku ludzie lubili oglądać różnego rodzaju teatry okrucieństwa, prawda? I nie dlatego, że że było to dla nich czymś miłym, a dlatego właśnie, że było to czymś interesującym. Także ja się wcale nie dziwię temu zainteresowaniu. Też mówił pan o tym fakcie związanym z pierwszą przeprowadzoną przez von Hagensa sekcją zwłok na żywo, tak na dobrą sprawę. 500 osób na sali to jest oczywiście bardzo dużo. Domyślam się, że kilkaset milionów przed telewizorami, którzy to oglądali, niektórzy pewnie odwracali wzrok, niektórzy zamykali oczy, bo nie mogli tego oglądać. Ale musimy brać pod uwagę jedną rzecz, że von Hagens jest patomorfologiem, który oswoił się z tym, co robił, i dla niego jest to tylko i wyłącznie technika chirurgiczna. Tak? To, co von Hagens pokazał, a Channel 4, że tak powiem, sprzedał na świat, jest czymś, co jest na każdym poziomie studiów lekarskich, studiów medycznych. Tak? Lekarz jest po to, żeby się oswoić z anatomią. I teraz, gdybyśmy szli tym krokiem, to możemy powiedzieć tak, że biorąc pod uwagę ilość studentów medycyny, którzy chcą studiować medycynę, którzy chcą zostać lekarzami, którzy uczestniczą w zajęciach z patomorfologii, czy w ogóle z patologii zwłok, czy w zajęciach anatomicznych, no to wówczas wszyscy ci lekarze tak są przykładem, że to źle świadczy o naszej cywilizacji. Nie do końca. Tutaj jak naprawdę nie widzę wielkiego problemu w tych liczbach. No, te liczby mogą być tylko dowodem na to, że Hagensowi interes się dobrze kręci i to tyle. No.
Jak już jesteśmy przy dobrze kręcącym się interesie, będę chciał poruszyć temat handlu śmiercią, ale to zrobimy już za chwilę. Słuchacie Nowum w akademickim Radiu Index. Znajdujemy się między umieraniem a przemijaniem, jakby to powiedział Günther von Hagens. Rozmawiamy z doktorem Tomaszem Turowskim o plastynacji i ostatnią rzeczą, o której sobie teraz będziemy mówić, jest handel śmiercią, a właściwie zagrożenie, jakie nierzadko wskazuje się podczas rozmów o wystawach realizowanych właśnie przez Günthera von Hagensa i jego następców. Panie Tomaszu, czy realizacja tego typu przedsięwzięcia faktycznie grozi tym, że nowobogatcy chociażby zaczną zmieniać w ogóle modę i na ścianach będą teraz wisiały ludzkie czaszki, ludzkie plastynaty i wszelkiego rodzaju preparowane fragmenty ciał?
Nie wiem, no znając nowobogackich, to wszystko jest możliwe. Przed przerwą, przed Black Sabbath mówiliśmy o tym, czym jest plastynacja, i wspominałem, pan mówił o zagrożeniu cywilizacji, ja mówiłem o tym, że na przykład te rzeczy, które wykonuje von Hagens w swoich pracowniach, to jest takie standardowe wykształcenie w zawodzie lekarskim na przykład, ale warto teraz się odnieść do tego, co jest celem tego. Otóż jak wiadomo, studenci medycyny przechodzą zajęcia z patologii, zwłok, z anatomii i tym podobne rzeczy, bo ich celem jest ratowanie życia, zdrowia ludzkiego, muszą się po prostu na tym znać. Prawda? Początkowo pewnie dla studenta von Hagensa również to było celem. To jest pytanie za to, co jest celem w tej chwili dla niego, tak? No właśnie, no handel tym czy swoistego rodzaju ekshibicjonizm, który on pokazuje w swoich plastynatach, w swoich wystawach, prowadzący do tego, że to się sprzedaje, no to nie do końca mi się podoba. Na pana pytanie, nowobogatcy będą mieli zwłoki na ścianach. No podejrzewam, że już mają, tak? No, to jest jakoś tak, że proszę też zwrócić uwagę na to, cały czas mówimy o zwłokach ludzkich, natomiast nie jest większym problemem to, że ktoś sobie powiesi na przykład poroże, czy skórę dzika na ścianie, czy głowę dzika, czy wypcha sobie niedźwiedzia, prawda? Myśmy się przyzwyczaili do tego, że zwierzątka sobie mamy gdzieś powypychane, tak, stoją sobie gdzieś, są jakimiś eksponatami, natomiast tutaj idziemy krok dalej i oto widzimy ludzi, którzy są tak na dobrą sprawę traktowani, jak są traktowane przez myśliwych i przez wypychaczy te zwierzątka. Także powoli oswajamy już tak na dobrą sprawę wszystko, tak. No, to jest ten aspekt chyba. No, jest jakoś tak, że z tymi bogaczami, czy nowobogackimi noworyszami, jak pan wspomniał o nich, że jeżeli ich stać, no to proszę bardzo, nikt im nie będzie w stanie tego zabronić.
Często spotykam się z porównaniem ekspozycji w stylu właśnie plastynatów do ekspozycji w kościołach, w katakumbach klasztorów, gdzie prezentowane są różnego rodzaju relikwie, różnego rodzaju ciała mnichów. Mhm. Widzi pan jakąś różnicę?
No, czy różnicę? No, różnica Jeżeli chodzi o relikwie, relikwie są zawsze fragmentami czegoś, tak? Czy to będzie, nie wiem, kropla krwi świętego w tej chwili Jana Pawła II, czy to będzie włos, nie wiem, kawałek paznokcia, cokolwiek, kawałek kości. To są tylko i wyłącznie kawałki, te relikwie gdzieś tam funkcjonują po kościołach i są szczególnie otaczane szczególną estymą w sferze sakrum, ponieważ są bezpośrednim spotkaniem z tym świętym, tak? A tutaj na dobrą sprawę w przypadku plastynacji mamy z takim bezpośredni ogląd naoczny, czy bezpośrednie spotkanie z kimś, kto jest tak na dobrą sprawę zupełnie anonimowy, prawda? My widzimy zwłoki, widzimy ciała, które są w pewien sposób ułożone, przygotowane, prawda? Pamiętam jeden plastynat biegacza, który wystawił von Hagen, gdzie są dokładnie pokazane te mięśnie nóg, które są odpowiedzialne za bieganie, które są najbardziej wrażliwe dla biegacza i tym podobne rzeczy. Problem tylko polega na czymś zupełnie, na tym, że ludzie oglądają sobie tą wystawę i tak mi się wydaje, że rzadko docierają do tego, że tak na dobrą sprawę oglądają siebie, tak? Że oni są tylko właśnie tym. To do nich nie dociera, bo oni sobie żyją, oni sobie to oglądają, tak? Oni się w tym poruszają po prostu. W ten sposób sobie oswajają śmierć, ale nie robią tego, powiedzmy, w taki sposób egzystencjalny, że dostrzeżenie prostego faktu naszej własnej skończoności związane będzie z tym, że będziemy lepiej żyć, tak, w tej danej chwili. Tylko ta wystawa, ten ekshibicjonizm, plastynacja, nie tylko, bo jest w wielu innych aspektach, które są aspektami jakby poza naszym tematem, są starym problemem przyswajalności tej naszej ostateczności, tego naszego końca, tak. No bardzo często w naszej kulturze zwłoki kojarzone są z siedzibą ducha, czy ze sferą sakrum i do ludzi nie dociera to, że ta sfera sakrum nie istnieje po prostu, że nie funkcjonuje, że są tylko i wyłącznie zbitkiem mięśni, materii, niczym więcej po prostu. Fajnie by było, gdybyśmy byli czymś więcej. No, von Hagens pokazuje, że niczym więcej nie jesteśmy. Tak? To jest to.
I tym optymistycznym akcentem będziemy powoli się zbliżali do końca, ale zanim jednak się pożegnamy, chciałbym was zaprosić 3 marca do auli w budynku Neo na kampusie B przy Wojska Polskiego na moje wystąpienie na temat plastynacji. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa z doktorem Tomaszem Turowskim okaże się dla was wartościowym wstępem, ciekawym bodźcem, który rozbudzi wasze zainteresowanie plastynacją i kontrowersjami towarzyszącymi jej. Już 3 marca wystąpienie na kole doktorantów filozofii. Kłaniają się wam
Tomasz Turowski, dziękuję bardzo za uwagę.
I Mateusz Jankowski.